Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Przy mikrofonie Wojtek Pierzchalski i moimi i Państwa gośćmi są dzisiaj Justyna Jaśkowiak i Damian Zawieja z inicjatywy Referendum dla Kulnika. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
24 marca został zgłoszony zamiar przeprowadzenia referendum w Kulniku. Proszę mi powiedzieć, na jakim etapie są teraz przygotowania do referendum, jaki etap jest teraz całej inicjatywy?
Na dzień dzisiejszy, bo dzisiaj rano byłem też w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej, ciągle jest ten nasz wniosek weryfikowany. Niestety troszeczkę ubolewamy, że to trwa tak długo, bo my i ta cała nasza grupa by była bardzo zadowolona, jakby zweryfikowano nam podpisy. Do dzisiaj w zasadzie nawet nie rozpoczęto weryfikować te podpisy. Te procedury są dość skomplikowane, zawiłe, niejasne też w wielu miejscach, bo liczyliśmy, że jak złożyliśmy wniosek, automatycznie rozpocznie się liczenie podpisów. To tak do końca nie wygląda.
Proszę mi powiedzieć, ile podpisów musieli Państwo złożyć u komisarza wyborczego?
Tam wymagane minimum to było około 2300 podpisów. Uzbieraliśmy 600 podpisów więcej, ponieważ no zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że może być problem z numerem PESEL, takie formalne rzeczy, nieczytelność tych imion i nazwisk. Jak tak sprawdzaliśmy, to właśnie też powtarzały się pewne problemy, czytelność, niejasność właśnie zapisu. Ale nie zbieraliśmy więcej, chcieliśmy właśnie jak najszybciej ruszyć z całą tą machiną referendum, więc uznaliśmy, że te 600 podpisów na górkę, nie było to problematyczne, żeby to zrobić.
No właśnie, chciałbym się zapytać o ewentualne kulisy zbierania tych podpisów. Czy było łatwo, trudno, jak długo zbieraliście tę wymaganą ilość?
Znaczy na samym początku było dosyć trudno, bo trafiliśmy w okres świąteczny, gdzie też z założenia nie zbieraliśmy tych podpisów. Później były takie chłody. Mamy też okres pandemii, także nie mogliśmy zbierać to na imprezach, po prostu imprezy się nie odbywały. Zbieraliśmy pod obiektami handlowymi, bo tam ludzie chodzą. Reakcje były różne. Niektórzy właściciele obiektów handlowych nie życzyli sobie wręcz na ich terenie, żeby zbierać. Wtedy zbieraliśmy na chodnikach, w miejscach publicznych. Ale no, przychodziły całe rodziny, nawet w takich miejscach, gdzie wydawałoby się, że jest sporo zwolenników wobec tego burmistrza, no to jest też duża grupa osób niezadowolonych ze sytuacji, która po prostu w naszej gminie panuje.
I właśnie o to chciałbym zapytać, jakie właściwie Państwo odnaleźli przesłanki do tego, aby podjąć tę decyzję o tym, żeby tę inicjatywę zawiązać w sprawie referendum?
Same przygotowania trwały tak około pół roku. Były spotkania takich grup, można powiedzieć, jeszcze wtedy nieformalnych, studiowanie procedury, bo to też jest niełatwe, analiza po prostu ilości potrzebnych podpisów, ilości potrzebnych głosów i to był ten początek. Tak? Później ta grupa już nabrała takiego formalnego charakteru, że szukaliśmy grupy około 20 osób z tej grupy inicjatywnej. Wymagane jest 15. Znaleźliśmy 18, tu nie chcieliśmy iść na ilość, ale takich pewnych osób, które po prostu to podpiszą. Później komisarz chyba odrzucił jakiś błąd, był u dwóch osób. Te formalizmy są naprawdę bardzo złożone, także zostało nas finalnie 16 osób, tak zwanych inicjatorów.
Dobrze, tylko właśnie dlaczego te 16 osób, tych inicjatorów zdecydowało się na ten krok? Idziemy i zbieramy podpisy. Co takiego się wydarzyło w Kulniku, że ta inicjatywa powstała?
Ja myślę, że to już jest pewien próg, który był już za dużo rzeczy się wydarzyło, za dużo rzeczy budziło taką już nawet nie niechęć, ale już takie zmęczenie materiału. To jest grupa tak różnych ludzi, która jest skupiona wokół referendum. Teraz też się do nas dołączają, ponieważ inicjatorzy to jest jedna rzecz, ale grupa wspierająca też coraz bardziej się powiększa. Tak naprawdę w momencie, kiedy ruszyliśmy z referendum, to no co chwilę ktoś do nas się dołącza, ponieważ jak najbardziej widzi sens tego.
I co mówią ci ludzie, którzy się dołączają?
No to jest frustracja. Na pewno jest dużym problemem jest brak komunikacji burmistrza, radnych z mieszkańcami. Brak realizowania podstawowych potrzeb. Mieszkamy w Wielkopolsce, czyli świetnie prosperującej gospodarnej części Polski. Żyjemy w XXI wieku, a w miejscowości typu Szczytniki, ścieki, nie ma, niektórzy mieszkańcy nie mają wodociągów, nie mają wody, drogi, brak chodników, brak takiego sensownego planu działania jest bardzo irytujący. Także w tej grupie są rodzice, dzieci, gdzie uważamy, że szkolnictwo jest źle zarządzane. Są ludzie, którzy są zdenerwowani na infrastrukturę. Są osoby, które nie mogą zaakceptować tego, że wydawane są bardzo źle pieniądze legalnie. Nie możemy zarzucić, że to jest niegospodarne i zgłosić to do prokuratury, ale można bezsensownie wydawać pieniądze w legalny sposób. I te osoby skupiają referendum. Referendum skupia te osoby.
Czarę goryczy przelało kilka takich już kuriozalnych decyzji pana burmistrza. Maksymalna stawka za śmieci, tak? To naprawdę, jeżeli ktoś ma dużą rodzinę, no to płaci nawet i w rodzinie kilkuosobowej do 150 zł na miesiąc. To są naprawdę ekstremalnie wysokie stawki, jedne z najwyższych krajów. Poza tym budowana jest tak zwana kładka, która jest mostem na Jeziorze Kurnickim. To jest koszt z odsetkami bliski 30 milionów złotych. To naprawdę są megalomańskie inwestycje. I co jest najgorsze, burmistrz nie rozmawia z mieszkańcami, no ale to, co słychać, on się nie potrafi zatrzymać w tych swoich megalomańskich pomysłach. Tak? Teraz gdzieś jakaś koncepcja zadaszenia targu, na który ludzie przestali chodzić, bo nie wiedzą, gdzie w Kurniku ten targ w ogóle jest. To państwo wymyślili, że go zadaszą. Już nie chcę wymieniać takich naprawdę dziwnych pomysłów. Etapowanie inwestycji. Jeżeli zrobiona droga, to najpierw chwali się przez 2-3 lata, że będzie robić daną drogę, następnie jak robi, no to mieszkańcy chcą chodniki. Znowu jest dyskusja na tej samej drodze o chodnikach. Uda się, powiedzmy, zrobić po jednej stronie, nie koniec, progi. I to są jakieś rzeczy, tak jakby on pierwszy raz coś robił, jeżeli się inwestuje, no to trzeba mieć jakąś taką po prostu koncepcję, jakieś standardy. Tych standardów w naszej gminie nie ma.
No właśnie, ale w 2018 roku obecny burmistrz Kurnika uzyskał 57% głosu. Zagłosowało na niego około 5 tysięcy mieszkańców. Ktoś na te osoby i na radnych głosował. I teraz inicjatywa referendalna chce odwołać te osoby przed czasem. Nie macie wrażenia, że trochę wyprzedzacie wybory, że wyprzedzacie ten bieg wydarzeń, powiedzmy, naturalny w samorządzie?
Jest to absolutnie demokratyczny proces. Ekipa kurnicka rządzi tą gminą już blisko 30 lat, bo to nie jest kwestia obecnego stanowiska burmistrza. On zaczynał od sołtysa, potem był przewodniczącym Rady Miasta, następnie zastępcą, no i z tego zastępcy został namaszczony przez burmistrza Lechnerowskiego na stanowisko burmistrza. To są ci sami ludzie, te same układy i po prostu my za pomocą tej demokratycznej inicjatywy chcemy powiedzieć dość i przerwać to. Nie ma innej metody na przerwanie, bo to jest układ taki, można powiedzieć, towarzysko-propagandowy. Tak? Wszystkie media, które są w gminie, są przejęte. Może pan się dziwić, panie redaktorze, ale nam nie udało się udzielić wywiadu w naszej gazecie Kurniczanin.
Kilka próśb. Rozumiem, że to jest gazeta wydawana przez samorząd, tak?
Jest to
z naszych
gminy.
Pieniędzy.
Tak. Gazeta wydawana, no można tak prawdę powiedzieć, z naszych pieniędzy. Redaktor, jak to powiedział, że odezwie się, jak się dowie, że na poważnie zajmujemy się referendum. No nie chcę komentować tego po prostu.
Sprecyzował, kiedy to będzie, na poważnie?
Ciągle czekamy.
On czeka pewnie na zgodę.
Rozumiem. Natomiast przed chwilą właśnie mówimy o liczbie głosów oddanych podczas wyborów i mówimy też o frekwencji. I ta frekwencja nie jest bez znaczenia, ile osób poszło do urn, bo żeby referendum było w ogóle ważne, musi pójść do tych urn około 6 tysięcy osób. Podpisów zebrali państwo około 3 tysięcy. Jak chcecie zmobilizować te tak naprawdę jeszcze 100% mieszkańców, żeby oni się zdecydowali, kiedy to referendum dojdzie do skutku, żeby poszli do urn?
Tutaj ustawa dosyć to komplikuje, ponieważ musi być to 60% osób wybierających dany organ. W przypadku burmistrza to jest około 6200 osób, a w przypadku rady, mówię w pewnym zaokrągleniu, około 7000. My chcemy odwołać radę i burmistrza. We wniosku do komisarza wyborczego, jak i również w wniosku opublikowanym dla mieszkańców jest około 20 formalnie złożonych zarzutów, tak, na niegospodarność Rady Miasta i niegospodarność burmistrza. Co chcemy zrobić? Jeżeli tylko te podpisy będą policzone, referendum będzie formalnie rozpoczęte, Tak? Ostatni etap to chcemy rozmawiać o tym, tak? Być może nawet z burmistrzem, tak? Bo jesteśmy otwarci na dyskusję, na wymianę poglądów i położenie pewnych argumentów na stół, po prostu chcemy rozmawiać.
Jak w tym momencie wygląda zachowanie władz gminy? Bo wspomnieliście już o tych problemach, powiedzmy, z gazetą lokalną, samorządową. Natomiast jak wygląda też w innych kwestiach to zachowanie? Jak zareagowały władze Kórnika na ten pomysł, inicjatywę waszą?
No, słowo referendum jest chyba słowem zakazanym w takim wypowiadaniu się przez urzędników. Jest problem, bardzo taka nadzwyczajna sytuacja z BIP-em. Informacja o tym, że jest referendum, zniknęło.
Nagle.
Dużo takich dziwnych sytuacji ma miejsce. Mamy olbrzymią nadzieję, że to jest tylko nieszczęśliwy zbieg okoliczności, no ale to budzi jakiś tam nasz niepokój.
Mogłaby
nasz
pani
niepokój.
Przytoczyć jakieś takie dziwne, niepokojące sygnały, które dochodzą z tamtej strony?
No właśnie to zniknięcie BIP-u, wszystkie informacje na temat przetargów, te rzeczy, które nam się nie podobały, o których rozmawialiśmy z mieszkańcami, zbierając podpisy, zbieraliśmy je właśnie w punktach takich publicznych, ale też mieliśmy kilka takich miejsc, gdzie odbywaliśmy po prostu takie rozmowy tak zwane door to door. I tam informując tych ludzi, zachęcaliśmy właśnie, żeby spojrzeli w BIP, bo to nie są rzeczy, które my wymyślamy, tylko tam można zobaczyć czarno na białym, jak wyglądają te sytuacje, że nie powinna most, czy nazwana kładka, która tak de facto jest mostem, nie powinna tyle kosztować. Jaki jest limit wydatkowania pieniędzy na most na końcu jeziora? No, uważamy, że...
A czy te obietnice były przed wyborami w 2018 roku znane, czy to wypłynęło w trakcie kadencji?
To znaczy, zwiększenie atrakcyjności gminy Kórnik było generalnie propozycją z wielu kandydatów, tylko że nikt nie mówił o wydatkowaniu blisko 30 milionów na most. Ta kwota była podawana na poziomie 8 milionów, co było jakąś też kwotą kuriozalną, ale no nie zdawaliśmy sobie sprawy, że pan burmistrz nie zechce się zatrzymać, tak? Nie przestanie realizować tych megalomańskich inwestycji. Tak naprawdę Kórnik obecnie, oni nie potrafią sobie poradzić nawet z ruchem turystycznym, który jest ruchem w następstwie tych inwestycji w jednym miejscu, w Kórniku, weekendowym. Po prostu do miasta nie można wjechać. Tak? Burmistrza nie ma, policji municypalnej nie ma. Tak? Mieszkańcy nie mogą wjechać do Kórnika, już nie mówiąc o gościach, którzy nie wiem, z piskiem opon zawracają, tak? Po prostu dzieją się dantejskie sceny. Tak? Samorządowcy z jednej strony chwalą się promenadą, która jest wspaniałym osiągnięciem ich rządów, a z drugiej strony no, nie potrafią obsłużyć tego ruchu turystycznego. Tak? Też jest to może dla Państwa, bo jesteśmy w Mosinie, nie ma współpracy między gminami, tak? Bo jest gmina i Mosina bardziej turystyczna, druga gmina Zaniemyśl, tak? Która ma jakieś tam swoje atrakcje, i żeby ten ruch jakoś skanalizować. No teraz wszyscy jadą na kwitnące magnolie, ale po prostu nie można tam wjechać. No trzeba tym ludziom jakąś alternatywę zaproponować, żeby nie było takiej złej opinii o naszym mieście. Tak?
Państwa zdaniem w razie odwołania burmistrza i rady ta sytuacja ma większe szanse na uzdrowienie niż poprzez właśnie teraz jakieś działania obecnej ekipy rządzącej?
No, na pewno to będzie niedopuszczenie do kolejnych złych decyzji. To już jest coś, co na pewno działa na plus mieszkańców. Uważam, że taka rzecz, a poza tym... No, jeszcze nie mogę mówić na ten temat. No, uważam, że chociażby zatrzymanie obecnych działań jest już o wiele bardziej bezpieczne dla nas.
Rozumiem. Załóżmy taki scenariusz, że referendum się odbywa i referendum przynosi oczekiwany przez inicjatywę referendalną skutek. Co dalej? Czy jest jakiś kandydat na burmistrza? Czy jest osoba, która później z waszego ramienia by przyjęła schedę po obecnym włodarzu?
Znaczy w tej chwili procedura mówi tutaj jasno. Jesteśmy w procesie demokratycznego referendum. Referendum służy odwołaniu obecnych władz. My wybraliśmy odwołanie i miast, i Rady Miasta, i burmistrza. I na tym etapie nie ma żadnej kampanii wyborczej, więc nie możemy mówić o jakichś kandydatach, tak? Bo to by było naprawdę, złamalibyśmy prawo. Dlatego następnym krokiem jest, po referendum jest komisarz i w tym okresie normalnie powstaje kampania wyborcza i wszyscy mogą do tej kampanii wyborczej przystąpić. Liczymy na to, że po publikacji i po dyskusji publicznej nad problemami naszej gminy będzie po prostu lepiej, tak, i będzie po prostu bardziej przyzwoicie.
Czy państwo w jakiś sposób poświęcają swój czas, energię, domyślam się, że też pewnie jakieś środki w organizację tego referendum. Proszę mi powiedzieć, co by państwo poradzili społeczności, która chciałaby właśnie coś zmienić u siebie? Jak zacząć w ogóle taką inicjatywę przygotowywać? Jakie są pierwsze kroki?
No przede wszystkim trzeba się zanalizować procedurę referendum, bo jest to dla obywateli, myśmy wybrali wersję obywatelską, jest to bardzo skomplikowane. Ja osobiście w Państwowej Komisji Wyborczej byłem 5 razy, a jesteśmy tak w połowie tych procedury decyzyjnej. Trzeba bardzo pilnować komunikacji, na przykład komunikacja w tak zwanych miejscach zwyczajowych. To jest bardzo istotne. Właściwie czuwać nad tą komunikacją, bo na naszym przykładzie nigdy nie spodziewalibyśmy się, że nam wyłączą BIP w dniu publikacji. I trzeba być naprawdę bardzo przygotowanym, sobie wręcz to rozpisać, jakie są te formalne kroki mniej więcej do rozpoczęcia samej już decyzji o referendum, bo wtedy jest czas na dyskusję, na rozmowy. Natomiast wiele osób zarzuca, dlaczego jesteście tak cicho. My naprawdę mamy dużo tych rzeczy formalnych do spełnienia i na tym się koncentrujemy.
Rozumiem, czyli na konkrety i na merytorykę jeszcze przyjdzie czas, ale wcześniej trzeba spełnić właśnie te warunki formalne, o których państwo mówicie. To jeszcze bym dopytał, czy po decyzji o referendum coś w zachowaniu władz miasta się zmieniło może?
Znaczy odnoszę wrażenie, że burmistrz na początku zniknął, a później zaczął bardziej pracować nad swoim wizerunkiem. Znaczy koncentruje się głównie na social mediach, na Facebooku, osobistych jego wypowiedzi jest dość mało, natomiast informacji jest dużo. Nawet można powiedzieć, że jesteśmy pozytywnie zaskoczeni ilością w ogóle informacji dla mieszkańców, bo kiedyś to było chwalenie się sukcesami, gmina wygrywała w konkursach na bardzo wysokich pozycjach, radni to oklaskiwali, a teraz no, pojawiają się informacje bardziej konkretne, ale też groteskowe. Na przykład inwestycje Aquanetu, które nie są inwestycjami gminy, tylko na terenie gminy. No próby przypisania inwestycji, to już takie legendy krążą o burmistrzu, że przypisuje sobie cudze inwestycje, brzmi to jakby były jego inwestycje, no ale to się dzieje.
Rozumiem. W takim razie czekamy, aż wszystkie procedury zostaną zakończone i ruszy procedura referendum. Moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Justyna Jaśkowiak i Damian Zawieja, pełnomocnik z inicjatywy Referendum dla Kulnika. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.